Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.
Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na wyjątkową, muzyczną i nie tylko podróż w czasie do momentów historii, kiedy kupowaliśmy kasety magnetofonowe, czasem nawet z łóżek polowych na ulicach. Skiba i JJ, czyli liderzy zespołu Big Cyc, specjalnie dla Radia Poznań.
Moi drodzy, bardzo, bardzo mi miło. JJ i Skiba są z nami. Zresztą właściwie wydaje mi się, że mógłbym was nie przedstawiać, tylko po kilku waszych zdaniach. Prawie wszyscy nasi słuchacze wiedzieliby, z kim mamy do czynienia.
No i to fajne, bo to znaczy, że Big Cyc ma swój rozpoznawalny styl. Rzeczywiście po paru taktach można już rozpoznać, że to jest Big Cyc i te nasze charakterystyczne chórki, teksty, te piosenki
głosy.
Są rozpoznawalne. Głosy, tak. To jest ważne, że ktoś ma swój charakter pisma, a nie podrabia kogoś. Także to, że Big Cyc jest rozpoznawalny, to myślę, że to jest bardzo dobry atut, jeżeli chodzi o właśnie kapelę rockową.
Zgadza się. Za chwilę przejdziemy jeszcze do tych wątków. Natomiast chciałem zwrócić uwagę raz jeszcze na same wasze głosy. Słuchajcie, jesteście osobami, których głosy znamy, nawet bez instrumentów.
To bardzo się cieszymy.
To zawsze miłe, tak jest.
Któż by właściwie pomyślał, prawda, tuż przed wydaniem albo tuż po wydaniu tej słynnej kasety magnetofonowej, że po 35 latach cała Polska będzie znała wasze głosy niczym, wiecie, głosy jakichś celebrytów z telewizji śniadaniowych.
To rzeczywiście jest płyta, która ma charakter kultowy. Ona najpierw ukazała się na winylu, czyli jako czarna płyta. Później była kaseta. Rzeczywiście kaseta była wtedy takim nośnikiem muzyki, który był najbardziej popularny, najbardziej powszechny. I o ile płyty analogowe ciężko było piratować, o tyle właśnie kasety magnetofonowe można było przegrywać do woli. I rzeczywiście to był taki moment dosyć ciekawy w historii Polski, bo z jednej strony walił się komunizm, z drugiej strony powstawał jakiś dziki kapitalizm. Wszyscy się cieszyli, że nagle z tej odzyskanej wolności nikt do końca nie wiedział, co to jeszcze będzie, ten nowy ustrój. I to szybko wykorzystali przedsiębiorczy ludzie, którzy po prostu właśnie piratowali między innymi nasz zespół. Big Cyc był jednym z pierwszych mocno spiratowanych zespołów. I rzeczywiście ta pierwsza płyta miała nakład łącznie z pirackimi wydaniami. No ponad milion, być może nawet kilka milionów egzemplarzy. Tego do końca nikt nie wie, to są takie dane szacunkowe. A jak się oblicza udział legalnych wydawnictw w tamtym czasie w rynku, to było około 10%. Więc jeżeli Big Cyc sprzedał analogowej płyty 100 tysięcy, no to należy domyślać się, że mniej więcej 90%, czyli około miliona było kaset. I te kasety były wszędzie, na każdym rogu, na dworcach sprzedawano je, na jakichś takich stolikach gdzieś, na trawnikach, nawet na łóżkach polowych, na kocach, pamiętam. To było coś niesamowitego. No można było wtedy powiedzieć, że miasto żyło muzyką, bo na każdym rogu był Big Cyc i inne polskie zespoły piratowane przez tych wesołych panów z firm pirackich.
Ale zanim te piosenki zostały wydane na płycie, to tak naprawdę były ilustracją do pierwszego koncertu zespołu Big Cyc, który nastąpił w 1988 roku w klubie studenckim Balbina, gdzie zorganizowaliśmy akademię z okazji 75. rocznicy wynalezienia damskiego biustonosza.
Tak, już policzyłem, w tym roku mamy 112.
No właśnie, a to była taka właściwie akcja happening, bo żadna to była akademia, tylko występ zespołu punkowego, no ale żeby przyciągnąć publiczność na ten koncert, trzeba było wymyślić coś oryginalnego i ta akademia rzeczywiście stała się magnesem dla wielu dziennikarzy. Po tym koncercie stwierdziliśmy, że może 3 kawałki zapiszemy, spróbujemy gdzieś nagrać w studiu, żeby sobie zostawić na pamiątkę i tak stwierdziliśmy, że wynajmiemy studio Andrzeja Puczyńskiego w Izabelinie. Pożyczyliśmy od rodziców $25 i nagraliśmy Kapitana Żbika, Wielką Miłość do Babci Klozetowej i Pieśń o Stanej Potrzebie Orgazmu, ale w ogóle nie było mowy wtedy o płycie. Wydanie płyty było czymś bardzo, bardzo trudnym. Tych wydawców było mało, a do polskich nagrań czekało się w kilometrowych kolejkach. Dopiero Andrzej Puczyński, który był realizatorem, a potem producentem tej płyty, stwierdził, że on ten proces przyspieszy i po tych 3 pierwszych kawałkach kawałkach. Nagraliśmy następne 3 za następne $25, a potem całą resztę już nagraliśmy na koszt studia Izabelin i tak powstał album, którego właściwie miało nie być. Również okładka była bardzo kontrowersyjna, ale wymyślona dość spontanicznie.
Tak, no słynny Lenin z Irokezem, to dzisiaj może tak nie wzbudza takich emocji, ale przypomnę, że wtedy to był taki święty komunizmu i ten Lenin miał swoje pomniki w Polsce, wisiał na portretach gdzieś na ścianach, w gabinetach pierwszych sekretarzy, więc starsza publiczność się strasznie burzyła, że my ośmieszamy tego Lenina, przyczepiliśmy mu kolczyk do ucha, nałożyliśmy mu kurtkę punkową z ćwiekami, on wyglądał jak członek jeden z członków zespołu Ramones. A nie
wódz rewolucji. Jeszcze.
Tak, tęcza była też, tak.
Warto przypomnieć, że w nagraniu tej płyty uczestniczyli Jarek Jerry Lee, perkusista, i Roman, piękny Roman Lechowicz, który oni do dzisiaj tworzą zespół Big Cyc. Zaczynaliśmy razem, a tak naprawdę my jeszcze wcześniej graliśmy w zespole Rokosz, który był laureatem Jarocina w 1985 roku. Tam też spotkaliśmy Krzyśka w Jarocinie, który został w czasie koncertu Rokosza aresztowany za rozrzucanie ulotek i zatrzymany przez Jarocin Służbę Bezpieczeństwa, natomiast potem już spotkaliśmy się w Akademiku w drugim domu studenckim Uniwersytetu Łódzkiego i założyliśmy Big Cyca.
A powiedzcie mi, bo przecież jakaś część materiału, może nawet większość tej pierwszej płyty tak naprawdę powstawała jeszcze przed końcem ustroju, prawda? Czyli...
No tak, to jest takie podsumowanie w zasadzie lat 80. Myśmy to nagrywali właśnie, tak jak mówił Jacek, kawałkami w studiu Izabelin, które było pierwszym prywatnym studiem w Polsce. Do państwowego studia, jakiś tam S1 w Warszawie, to by nas nawet nie wpuścili. I my właśnie za własne pieniądze, pożyczone od rodziców, jakieś marne parę dolarów, no ale takie były wówczas ceny, właśnie sami zarejestrowaliśmy te kawałki i one nagle zaczęły hasać gdzieś w radiu. Kapitan Żbik na przykład pojawił się w jednej z rozgłośni radiowych i dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów. Później Piosenka Góralska, później Berlin Zachodni. No i później już jak Berlin Zachodni hulał na takiej znanej liście przebojów, to po prostu zrobiło się o zespole tak głośno, że właśnie powstała idea, że wydamy płytę. I te piosenki to jest takie trochę podsumowanie tych czasów PRL-u, właśnie jakby rozliczenie się trochę z tym okresem lat 80.
No tak, ale jeśli one powstawały wcześniej, to myśleliście, że one, wiecie, pójdą do szuflady, no bo przecież komunizm wciąż trwa, a tu są takie rzeczy zakazane wręcz, które by nie zostały dopuszczone do obiegu. Czy już widzieliście, że to się zaraz wszystko posypie i będzie można?
Nie marzyliśmy o tym, że to będzie w ogóle grane w radiu, bo co prawda kres komunizmu się zbliżał, ale nikt nie przypuszczał, że to nastąpi tak szybko. Raczej troszeczkę to dla siebie nagrywaliśmy na pamiątkę. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że my mówimy troszeczkę innym językiem, że troszeczkę różnimy się od tych zespołów, które wtedy brylowały na listach przebojów, na liście przeboju trójki. My śpiewaliśmy o innych rzeczach, graliśmy inaczej, bo graliśmy bardzo eklektycznie, rock'n'rollowo, prosto. Także myślę, że to też jest jakiś element sukcesu tej płyty, że było to coś nowego, taki świeży powiew młodości. Byliśmy studentami, także to troszeczkę też była jakby wyraz tego, o czym się mówiło w akademikach, o czym mówili studenci, czym żyli studenci i to była chyba tajemnica sukcesu tego albumu.
Poza tym myśmy byli trochę ludźmi z podziemia, bo wtedy angażowaliśmy się w różne działania różnych nielegalnych organizacji i naprawdę robienie kariery to było dla nas coś, co nas to do końca nie interesowało. My chcieliśmy zrobić zadymę, myśmy chcieli zrobić po prostu, myśmy walczyli z systemem. Organizowaliśmy nielegalne happeningi uliczne w ramach Galerii Działań Maniakalnych, czyli Pomarańczowej Alternatywy w Łodzi. Ja już miałem taką kartotekę dość sporą, bo byłem tam wielokrotnie aresztowany właśnie za różne antysystemowe protesty, marsze i akcje ulotkowe, więc tutaj nikt, to nie był taki zespół, który właśnie marzył o tym, żeby grać trasy, nagrywać płyty i tak dalej. Ten pierwszy koncert był taką właśnie kompletną zgrywą z takim rodzajem naszej zabawy, też takiej satyry, ponabijania się z tego, co jest wokół. No sam ten pomysł z tym turniejem biustów na przykład, że to jest ironia właśnie z mediów, czym się media interesują. I media dały się na ten turniej biustów nabrać, bo przypomnę, że na pierwszy koncert nikomu nieznanego zespołu w małym klubie studenckim Balbina przyjechało ponad 50 dziennikarzy, w tym dziennikarze z Teleekspresu, z różnych gazet, licząc oczywiście na turniej biustów, no ale okazało się, że jedyny biust, jaki możemy pokazać, to jest biust właśnie JJ-a i nic więcej. Natomiast no to była pułapka taka trochę medialna, więc, ale było o nas głośno, zrobiło się, pamiętam, że właśnie powstał reportaż taki radiowy o tej całej zadymie, te niektóre kawałki zaczęły hulać w radiu, no a system gnił, system się walił, chociaż no zespół nie miał wtedy łatwo, miał podgórkę. Ja przypomnę taki koncert na przykład z 1988 roku, to był chyba czerwiec, mieliśmy grać na placu Schillera przy ulicy Piotrkowskiej, przy klubie, słynnym klubie studenckim 77, i to był legalny koncert, który organizował właśnie klub ZSP, czyli Zrzeszenia Studentów Polskich, czyli legalnej organizacji. No i ja ten koncert prowadziłem, w finale grali różni tam studenccy artyści, a w finale grał Big Cyc, i w momencie wykonywania piosenki Kapitan Żbik normalnie wkroczyła milicja obywatelska. No dzisiaj to się wydaje, że to są jakieś opowieści z mchu i paproci, no ale są dokumenty w IPN-ie Służby Bezpieczeństwa, po prostu koncert.
Nie, bo tak jak dzisiaj się opowiada, to są takie sytuacje komediowe, bardziej skomedia, to nie było nic śmiesznego, bo po prostu wyciągnęli pały i Krzysia zawinęli.
Tak, mnie zawinęli, a akustyk został aresztowany i po prostu musiał heble w dół zrobić i po prostu no, zespół już odcięty od prądu, od nagłośnienia nie miał sensu grać i tam się zrobiła taka atmosfera no, rozruchowa niemalże. I ja to powiem szczerze, byłem trochę załamany, bo stwierdziłem, że nawet takie wygłupy, co tak rozbijają nasze koncerty, to nic z tego nie będzie. I właśnie wówczas przyszło niesamowite zaproszenie z Berlina Zachodniego od takich anarchistycznych środowisk, które miały taki klub punkowy, który się nazywał El Loco. El Loco po hiszpańsku znaczy szaleństwo. I tylko szaleństwo wierzyło w Big Cyca. I jak zaczęliśmy jeździć do tego Berlina Zachodniego, bo nie skończyło się na jednym koncercie, tych koncertów było kilkanaście, to powstała piosenka Berlin Zachodni. No a jak powstała piosenka Berlin Zachodni, jak się pojawiła w radiu, to była wtedy no naprawdę takim wielkim przebojem, rozbiła bank. To była piosenka, opowiadała o tych handlarzach, którzy w pociągu do Berlina wozili alkohol, kryształy, czy właśnie papierosy, bo przebicie było cenowe w Berlinie. I cała no Polska wtedy handlowała, bo można było nieźle zarobić.
Podcast Radia Poznań.
Cała Polska wtedy handlowała w ten sposób, ale też ja pamiętam dobrze ten czas, że cała Polska wtedy śpiewała ten Berlin Zachodni po prostu. To był
To był taki tekst życia, no wszyscy właściwie w ten handel byli zaangażowani, bo co kogoś tam gdzieś spotkałeś, to każdy z rodziny jeździł, jak nie do Berlina, to do Niemiec, woził alkohol, do Austrii, alkohol, kryształy, papierosy, rodziny się całe z tego utrzymywało, samochody potem kupowali i sprzedawali w Polsce, także to był też handel wymienny. My natomiast skromnie tymi pociągami jeździliśmy, tam przechodziliśmy granicę pieszo, wielokrotnie nam proponowano, że jeżeli nic ze sobą nie wozimy, to może weźmiemy papieroski, to może jakieś kryształy weźmiemy na siebie, może jakiś alkohol, a potem stwierdzi, że z nas lepsze cwaniaki, bo chyba gitary na handel wozimy i lepiej nas nie ruszać. Także te przygody były niesamowite, ale to były takie przygody z życia, które każdy Polak w tym okresie przeżył. To było takie otwarcie na zachód, Berlin Zachodni, to była enklawa świata zachodniego. Każdy chciał troszeczkę tego zachodu dotknąć, jeździł tam pooglądać chociażby samochody, wystawę i piękne dziewczyny, także szalony okres przełomu lat 80. i 90. i myślę, że też Big Cyc na tym troszeczkę skorzystał.
Tak, myślę, że ta płyta odbija trochę ten niepokój tamtych czasów, taki chaos, takiego przejścia z jednego ustroju w drugi, taką w zasadzie nikt nie wiedział, jak to dalej się potoczy. To były takie czasy pełne niepokoju, też oczywiście radości z upadku komunizmu, bo ten mur berliński, jak zaczynaliśmy jeździć do Berlina, to jeszcze stał. Później, pamiętam, byliśmy zaproszeni na taki koncert, gdzie grały zespoły, to taki już koncert międzynarodowy i w parku na Kreuzbergu w Berlinie, i myśmy tam wystąpili, to ten numer Berlin Zachodni już był dość dobrze znany. To było dosyć ciekawe, bo ja go taką łamanym angielskim i niemieckim go zapowiedziałem. Jak powiedziałem, rzuciłem hasło, że Polnische Schwarzmarkt, to wszyscy wiedzieli, o co chodzi, bo te punki, ci, ta publiczność alternatywna właśnie przychodziła sobie na ten nielegalny polski bazar i kupowała właśnie alkohol czy papierosy, no bo po prostu były tańsze.
Nawet muszę wam powiedzieć, obszedłem sobie dzisiaj nasze radio i wspominałem o tej płycie, o tej kasecie, to od razu słyszałem opowieści koleżanki z autokaru gdzieś na obóz harcerski, ktoś na treningi piłki ręcznej chodził z kolegami i śpiewał ten Berlin Zachodni i że to takie było strasznie, strasznie wtedy popularne zjawisko. Czy wy to odczuwaliście w tym sensie, że staliście się za chwilę faktycznie gwiazdami rocka? Jak to odczuwaliście z waszej perspektywy, jak to wyglądało?
Na pewno ruszyły się koncerty, bo od pewnego momentu po wydaniu płyty dostaliśmy mnóstwo propozycji na koncerty, i to duże koncerty halowe czy stadionowe. Nie byliśmy na to specjalnie przygotowani. Zaczęliśmy grać spore trasy, natomiast problem polegał też na tym, że nie byliśmy znani z twarzy. To jest, może się wydaje dziwne, bo dzisiaj to jest w dobie internetu niemożliwe, ale czasami przyjeżdżaliśmy gdzieś tam na przykład na koncert do Koszalina i chcieliśmy, bo przyjechaliśmy lekko spóźnieni, chcieliśmy gdzieś bocznym wejściem wejść, a mówię, panowie, skąd? A mówię, zespół Bikcy za mnie. No tak, a ja jestem z Iron Maiden, wypadł mi stąd. Więc musieliśmy z budki telefonicznej dzwonić do pani dyrektor do Domu Kultury, żeby wyszła po nas i nas przedstawiła, żebyśmy mogli w ogóle wejść. Poczuliśmy tę popularność na koncertach, bo ludzie zaczęli kupować bilety, przychodzić na koncerty. Te domy kultury były wypełnione po brzegi i uwierzyliśmy, że rzeczywiście jest to, stworzyliśmy zestaw piosenek, który jest ważny dla tej publiczności, bo oni wszyscy śpiewali te piosenki, oni te piosenki znali i na przykład taka ballada o smutnym Skinie, no to była piosenka w obronie publiczności, bo rzeczywiście Skini przychodzili wtedy na koncerty, próbowali rozbijać koncerty, a my im się postawiliśmy i dzięki tej piosence ludzie też przestali się troszeczkę bać, bo to było tak, że czterech łysych bandziorów przychodziło na koncert do klubu studenckiego lub do klubu, gdzie była młodzież z liceum i samym wyglądem ich straszyli. Natomiast my w tej piosence troszeczkę wyśmialiśmy to środowisko skinheadów i stwierdziliśmy, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Po latach to troszeczkę wygasło, teraz to już w ogóle wygasło, ale myślę, że to było coś napisane w obronie tej publiczności, która chodzi na koncerty, i oni to zawsze doceniali, dlatego my bardzo lubimy grać koncerty, bo ten kontakt z publicznością, ten żywy kontakt z publicznością, bo my naprawdę graliśmy w mniejszych klubach, w większych, no to zawsze jakby świetnie współgrało, oni śpiewali, my się świetnie bawimy i też nas napędzali i myślę, że wtedy uwierzyliśmy, że ta popularność wzrosła i że te piosenki są słuchane i są lubiane.
No tak, ballada o smutnym Skinie była po raz pierwszy wykonana w Jarocinie na festiwalu rockowym w 1989 roku i wtedy słyszałem taką opinię, że o, Skiba, będzie wojna, skinheadzi wam nie darują. Rzeczywiście te bitwy między punkami a skinheadami dzisiaj to jest zjawisko historyczne, jak mówiliśmy, ale no właśnie, na początku lat 90. No, było tego sporo.
Nieprawdopodobne dziś się wydaje.
Tak, no to się gdzieś w połowie lat 90. skończyło. No dzisiaj skinheadzi, to wszyscy wiemy, no chodzą w garniturach tak i należą do pewnej konkretnej partii, której nazwy tutaj nie wymienię.
No dobrze, słuchajcie, musimy powoli kończyć, więc a nawet szybciej niż powoli. Natomiast chciałbym jeszcze na koniec jedną ostatnią rzecz poruszyć, bo my tu sobie żartujemy. Muzyka teoretycznie jest przymrużeniem oka i miłość do babci klozetowe i tak dalej, natomiast chciałbym przypomnieć za internet, że w roku 91 bardzo poważne muzyczne wydawnictwo Tylko Rock dało wam kilka nagród jako zespół roku, przebój roku, Berlin Zachodni, autor tekstów roku Krzysztof Skiba, okładka roku, no po prostu byliście wtedy rockowym zespołem numer jeden, jak się okazuje.
Rozbiliśmy bank tą płytą, rzeczywiście Berlin Zachodni został przebojem roku, okładka roku, no to ten Lenin z Irokezem, o którym wspomnieliśmy. Nawet powiem ci, że no, autor tekstów roku, to wszystkie teksty na tej płycie są moje, to rzeczywiście zostałem doceniony, ale powiem ci, ja wtedy na koncertach bardzo często robiłem taki patent, którego już teraz nie robię, że ziałem ogniem, bo wcześniej grałem w takim ulicznym teatrze, gdzie nauczyłem się ziać ogniem na 3 metry, potrafię ziać do dzisiaj niczym, słuchaj, zieję mocniej niż smog wawelski. I często na koncertach, parodiując kapele metalowe, robiłem taki efekt. I słuchaj, była też kategoria instrumenty inne, czyli rzadko używane w instrumentarium muzycznym, czy jakiś tam tuba na przykład, w tym instrumentarium rockowym. Tuba, czy jakieś tam skrzypce, no to i po prostu w instrumentach innych zajęłem, uwaga, trzecie miejsce, Skiba, było napisane ogień, więc ileś tam tysięcy ludzi musiało tak wpisać w tej ankiecie. Rzeczywiście, to był taki kop Bikcyca w drzwi. Tą płytą otworzyliśmy sobie ścieżkę do dalszej kariery. No i od tego czasu minęło 35 lat, 37 lat istnieje zespół. Ciągle nagrywamy płyty, ciągle gramy, zagraliśmy tysiące koncertów, sprzedaliśmy miliony płyt, ciągle mamy publiczność na swoich koncertach i zapraszamy serdecznie, jak tylko gdzieś Bikcyc będzie grał.
No właśnie, ja chcę powiedzieć, że w Poznaniu na Rokowiźnie zagramy płytę z partyjnym pozdrowieniem od A do Z. To będzie taki ukłon w stronę właśnie wszystkich fanów z Poznania, bo tego jeszcze w Poznaniu nie graliśmy. Gramy płytę z partyjnym pozdrowieniem. Rokowizna w sierpniu, jeżeli będziecie wtedy na miejscu, to serdecznie was zapraszamy.
Skiba i JJ, czyli zespół Bikcyc. Specjalnie dla Radia Poznań, specjalnie dla państwa. Za uwagę dziękuję także Marcin Rzyski. Do usłyszenia.
Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.